Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Zaczynamy od eseju wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. I dzisiaj, a ostatnio coraz częściej to mówię, że audycja będzie już nie tam, że wybory, polityka dookoła, trochę ekonomii, trochę geopolityki. Nie, jesteśmy już w takim okresie, że ta polityka i to zwłaszcza wyborcza będzie gościć i dominować w naszej audycji w sposób niepodzielny. Jak to się dominuje? Jak się dominuje, to w sposób niepodzielny. Wybory się zbliżają. Dzisiaj trwają prawybory. Głosowanie w formie SMS-owej przez komórki w Platformie Obywatelskiej, a zaraz potem, jak się wybierze w Platformie, to będzie nominacja w PiS-ie, ale tą nominację już znamy. Dzisiaj Karol Nawrocki, prezes IPN-u, ma reprezentować prawicę spod znaku Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. O co chodzi? Co to za ruch? Debiutant, osoba, która nigdy w żadnych wyborach nie startowała na posła, senatora, europosła, radnego sejmiku wojewódzkiego, tym bardziej prezydenta, wójta, burmistrza czy prezydenta Polski, nigdy, jest pewną zagadką. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Prawo i Sprawiedliwość stawia na kandydata bezpartyjnego, przynajmniej na razie. I to jest wiadomość, która będzie miała, że jak każda nominacja nadaje nową dynamikę w Prawie i Sprawiedliwości, tworzy nową dynamikę na prawej stronie. Pytanie, jaką dynamikę na centrum i lewej stronie, czy już na lewej stronie, bo tam już jest Platforma, która już się w ciągu swojej historii ponad 20-letniej przekroczyła taką, zrobiła ruch od centroprawicy do partii lewicowej, więc prawybory to także będzie istotna decyzja, co Platforma jako partia lewicowa dalej zamierza ze sobą robić, ale wydaje się, że wybory w PiS-ie są bardziej znaczące, bo też metrykalnie jest tak, że Jarosław Kaczyński jest starszy jednak od Donalda Tuska i tam te procesy zmiany z racji biologii mogą zachodzić szybciej. Tak czy inaczej, sytuacja i tu jest niezwykle dynamiczna i po tym może przy długim wstępie czas na pierwszą rozmowę, na początek odysei wyborczej. Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, analityk także sceny politycznej, tygodnik Do Rzecza na YouTubie, kanał Dobitnie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry bardzo, dzień dobry państwu, dzień dobry panu, tygodnik Solidarność.
A co powiedziałem?
Do rzeczy. Ojej. Ale było kiedyś do rzeczy. Kiedyś
tak,
do rzeczy
było. Kiedyś, a kiedyś była Rzeczpospolita też, przepraszam bardzo, tygodnik Solidarność. Jest rzeczywiście dobrze, to rozedrganie jest tak, że jak widać państwo w mojej jaźni. Co to oznacza? Karol Nawrocki, kandydat obywatelski, w niedzielę ma być wiec. Kierownictwo partii nominuje kandydata, który będzie nominowany w niedzielę przez jakichś obywateli. Co to jest za figura polityczna w ogóle i o co chodzi?
Pewnie chodzi o to, żeby od razu pokazać, że to nie jest kandydat taki ściśle, stricte partyjny, a jest to kandydat obywatelski o szerszym zakresie bazy społecznej, w związku z tym taki, myślę, to jest ruch, ale to jest tylko figura retoryczna. Wszyscy wiemy tak naprawdę, że naprzeciwko siebie stają dwa wielkie bloki, centrolewicowy i centroprawicowy, i tak naprawdę w zasadzie lewicowy i prawicowy, a centrum jest coraz mniejsze i to pewnie o to centrum będzie trochę walki. I dlatego pewnie ten kandydat ma być bardziej obywatelski niż partyjny. Nie przywiązywałbym do tego większej wagi.
No dobrze, ale ktoś to kupi politycznie, mówiąc szczerze. No dobrze, że to jest mniejsza waga, ale kwestia wyboru. Karol Nawrocki, polityk, który nie jest partyjny, przegrywa Przemysław Czarnek, polityk bardzo partyjny.
No, z jakiegoś powodu Przemysław Czarnek przegrał. Prawdopodobnie dlatego, że po pierwsze ma duży elektorat negatywny, który jest po prostu nie do przełknięcia dla, na przykład dla Konfederacji, czyli po prostu partyjność profesora Czarnka jest blokadą do tego, żeby wyborcy Konfederacji poparli go w drugiej turze wyborów zwłaszcza, oraz też duży elektorat negatywny na prawej stronie i w centrum, co mogłoby spowodować ten efekt Jagodna, czyli mobilizację polityków, czy wyborców, przepraszam, nie polityków, wyborców lewej strony przeciwko Czarnkowi, który z powodów słusznych lub niesłusznych, to już nie ma co tutaj się za bardzo nad tym rozwodzić, ma taki elektorat negatywny i takie są fakty. No, czy I dlatego pewnie wybór pada na Karola Nawrockiego, który po pierwsze nie ma doświadczenia w polityce, jak powiedzieliśmy. Tylko pytanie, co to jest wada, czy to jest zaleta. No, można się teraz spierać na ten temat. Dwa, nie jest kandydatem partyjnym, nigdy nie był członkiem partii, chociaż oczywiście jest mu blisko do Prawa i Sprawiedliwości, swoją...
No będzie miał nominację tej partii, tak? Że jakby to jest jednak symbol.
Swoją karierę też taką w instytucjach publicznych wiąże no, ściśle z Prawem i Sprawiedliwością i rządami tej partii. W związku z tym trudno oderwać go tak jednoznacznie od Prawa i Sprawiedliwości, ale jest też politykiem młodym, no jest znacznie młodszy od na przykład od prawdopodobnego kontrkandydata, czyli Rafała Trzaskowskiego, bo jest o 11 lat młodszy i tutaj znowu jest zderzenie. No, Czarnek, przepraszam za język, jest to język młodzieżowy, byłby dziadersem, no to Karol Nawrocki dziadersem w tym znaczeniu nie będzie, raczej tym dziadersem będzie Rafał Trzaskowski, no bo jest niewiele młodszy ode mnie, w związku z tym, chociaż wygląda jak Piotruś Pan, ale tak w rzeczywistości nie jest, w związku z tym to
są... Żeby było zabawniej, i Przemysław Czarnek, i Karol Nawrocki są młodsi od Rafała Trzaskowskiego, chociaż rzeczywiście Przemysław Czarnek, o ile dobrze pamiętam, lat 47, Karol Nawrocki lat 41.
Tak jest. I Przemysław Czarnek, tyle tylko, że Przemysław Czarnek ma trochę inny wizerunek niż Karol Nawrocki. No po prostu wygląda poważniej i zachowuje się też poważniej, że tak powiem, czyli w sensie zachowuje się jak osoba starsza niż jest. Karol Nawrocki nie, z kolei, co dla wielu będzie miało znaczenie.
No dobrze, a dynamika wewnątrz partii to jest tak, że zdaniem wielu po prostu część tak zwanych delfinów w PiS-ie się przestraszyła Przemysława Czarnka, że nieważne, czy by wygrał, czy by przegrał, to byłby silnym zawodnikiem w partii. Może zbyt silnym, żeby go wypchnąć, pozbyć, zmarginalizować. Tutaj nie jest wielką tajemnicą, że to szczególnie grupa Mateusza Morawieckiego zwalczała tą kandydaturę, ale na koniec, wedle naszej informacji, na przykład tak to wyglądało, że no, że prawda, przeciwko był Mateusz Morawiecki i jego ludzie, ale też Adam Bielan, Joachim Brudziński, Jacek Sasin. To była ta grupa polityków, która na ostatniej prostej wczoraj na prezydium Komitetu Politycznego, czyli tam, gdzie ten Komitet Polityczny, ci najważniejsi politycy z tego komitetu się spotykają, uznali, że jednak to byłoby zbyt duże ryzyko, że Przemysław Czarnek przejmie partię, a taki Karol Nawrocki jest zupełnie niegroźnym zawodnikiem.
Ja bym się nie przywiązywał za bardzo do tej tezy z bardzo wielu powodów. Dzisiaj kluczowa, czy dwa powody. Pierwszy jest taki, że polityk, który przegrywa wybory, nie zyskuje. Żaden polityk, który przegrywa wybory, nie zyskuje i to widzimy na przykładzie Rafała Trzaskowskiego, który przegrał wybory 4,5 roku temu, zdobył co prawda ponad 10 milionów głosów, ale to się nie przełożyło na nic. Nie był w stanie tego zdyskontować. Być może są to cechy charakteru, a być może jest to po prostu bardzo prosty fakt. No, zagłosowało na niego tylu ludzi, ale wybory przegrał. Nie może na swoim koncie zapisać sukcesu. Znacznie bardziej buduje go zwycięstwo w Warszawie w pierwszej turze niż przegrane wybory w prezydenckie 4,5 roku temu. W związku z tym polityk, który pozbawi Prawo i Sprawiedliwość, czy ogólnie prawą stronę wpływu na politykę, a tym byłyby przegrane wybory prezydenckie, nie będzie mógł wpisać na swoje konto sukcesu. Nie będzie mocniejszy, będzie kozłem ofiarnym raczej. Będzie tym, który przegrał wybory i oddał pałac prezydencki. W związku z tym, z tą tezą bym się za bardzo nie wiązał, nawet jeżeli ona brzmi bardzo atrakcyjnie publicystycznie. A druga rzecz jest taka, że z tego co ja wiem, to akurat Przemysław Czarnek z grupą samym Mateuszem Morawieckim i grupą Morawieckiego dogadywał się całkiem nieźle. W związku z tym to nie jakieś relacje personalne o tym zdecydowały, tylko raczej myślę, że szanse. Tam jest, krążą różne plotki na temat pewnych obciążeń, jakie się profesorem Czarnkiem wiążą. Nie będziemy tych plotek powtarzać, bo to nie ma sensu, ale rzeczywiście ta kampania wewnątrz PiS-u takiego, nie powiem oczerniania, ale takich krążących jakichś plotek, niedomówień była bardzo duża i zresztą dotykała też, czy dotyka też Karola Nawrockiego, w związku z tym trudno się kompletnie do tego dystansować, ale myślę, że kluczowa kwestia, jaka zapadła, to jest taka, że PiS musi wystawić kandydata, który ma szansę wygrać wybory. Po prostu ma szansę wygrać wybory. Czy Przemysław Czarnek ma szansę wygrać wybory, czy Karol Nawrocki ma większe szanse? Myślę, że mimo wszystko Karol Nawrocki ma większe szanse. Ja mam osobiście...
A na czym jego atut polegał w starciu pewnie z Rafałem Trzaskowskim, bo tak się na to wszyscy wskazują. Wczoraj też takie toczyłem rozmowy w Sejmie z politykami, z posłami koalicji rządzącej, z Koalicji Obywatelskiej. No, że tutaj to, bo że nie będzie to przygniatająca przewaga, nie będzie to powtórka w wyniku, kiedy Radosław Sikorski konkurował z Bronisławem Komorowskim, ale jednakże wyraźnie, nie dominujący, ale wyraźnie wygra Rafał Trzaskowski, więc to będzie ten duet. Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki. Co symbolicznie ten wybór będzie mówił o polskiej scenie politycznej?
Po pierwsze, zaskakujące jest to, że tak wiele środowisk wewnątrz Platformy i z okolic Platformy jest przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Wydawało się jeszcze 2 miesiące temu, że jest to niekwestionowany kandydat, w zasadzie bezdyskusyjny kandydat na prezydenta, jeżeli nie zdecyduje się na kandydowanie Donald Tusk. A dzisiaj się okazuje nagle, że wiele środowisk, także tych warszawskich, mówi, że to nie jest najlepszy kandydat. Tak? I to jest zaskakujące. Powiem szczerze, że jestem zdziwiony, tym bardziej jestem zdziwiony, że alternatywą ma być Radosław Sikorski, polityk po pierwsze nie najlepszy, po drugie skompromitowany bardzo wieloma swoimi wypowiedziami, po trzecie bardzo nieprzewidywalny, a po trzecie nielubiany. On jest po prostu nielubiany w samej Platformie również. W związku z tym...
No nie, no trochę zwolenników ma, więc ktoś go tam lubi jednak.
Nawet Aleksander Kwaśniewski go ostatnio poparł, chociaż jak rozumiem poparł,
ale się zaciągnął. Nie można głosować, bo nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, ale Roman Giertych go lubi, więc jest
jeżeli lubi go Roman Giertych, a nie lubi większość Platformy Romana Giertycha, no to właśnie to jest taki układ. No, Roman Giertych, czyli postać raczej mroczna i no nie najlepsza na scenie, okropna na polskiej scenie politycznej. Myślę, że polska polityka bez Romana Giertycha byłaby znacznie lepsza niż z Romanem Giertychem. Ale w związku z tym jest takie środowisko, które oczywiście tego Sikorskiego tam popiera. Ono jest mniejsze, myślę, a aktyw partyjny, który ma prawo głosować, pewnie opowie się za Trzaskowskim. Prawie na pewno się opowie za Trzaskowskim. Ale jeżeli rzeczywiście alternatywa jaka będzie, to z jednej strony będzie to Karol Nawrocki, z drugiej strony to będzie Rafał Trzaskowski, no i Sławomir Mentzen, Szymon Hołownia, pani minister Dziemianowicz-Bąk, no i poseł od Kukiza Marek Jakubiak.
Jakubiak, tak.
To rzeczywiście mamy pewien obraz zmiany na polskiej scenie politycznej, bo tylko w zasadzie mamy do czynienia z politykami, którzy są dużo, dużo młodsi niż ci, którzy dzisiaj trzęsą polską polityką, którzy rządzą w polskiej polityce, czyli Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Czyli mamy jakby zmianę pokoleniową, to jest jedna rzecz. I to taką fundamentalną zmianę pokoleniową, bo poza Markiem Jakubiakiem wszyscy są w zasadzie politykami, jak na polityków są politykami młodymi. Chyba najstarszym w tym, poza Jakubiakiem chyba będzie Trzaskowski, tak naprawdę chyba.
Tak, 56 lat.
50 chyba 2 lata.
Zaraz szybko
72 rocznik.
52, tak jest, 52 lata. Rację. To Radosław Sikorski określił go biedem młodego polityka, który jeszcze może poczekać.
Myślę, że czekanie w przypadku Rafała Trzaskowskiego, znaczy to oczywiście może poczekać, on jakby zawsze sobie znajdzie miejsce, ale jeżeli nie wystartuje w tych wyborach, nie wystartowałby w tych wyborach prezydenckich, to już by nie wystartował, ponieważ skończy mu się kadencja prezydenta Warszawy za 4,5 roku i potem w zasadzie już jeżeli jeżeli nie osiągnie niczego wielkiego, a na przykład może być tak, że w tym czasie Platforma odda władzę w Sejmie i w rządzie, to nie będzie miał za bardzo czego szukać w tej polityce. No, myślę, że to nie jest też polityk, który jest w stanie stanąć na czele dużego ruchu społecznego czy dużej partii. On to jest raczej taki polityk, który chowa się za plecami i jest takim politykiem gabinetowym. Więc w tym, chociaż ma zdolności ewidentnie wiecowe, co udowodnił w poprzednich wyborach i udowodnił przed wyborami parlamentarnymi, natomiast nie ma tej siły takiego zarządzania partią, takiego bezwzględnego zarządzania partią, którą zdecydowanie posiada Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Natomiast to jest jeden aspekt, czyli mamy wymianę pokoleniową. Ewidentną wymianę pokoleniową, co jest w pewien sposób, nie wiem, czy dobre, czy złe, ale musimy to odnotować. Nie wiem, czy jakość tych polityków, którzy dzisiaj ubiegają się o, czy będą się ubiegać o fotel prezydenta, to jest wyższa jakość niż 5 lat temu, czy 10 lat temu. Można mieć wątpliwości, ale tak jest. Czy 15 lat temu. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko tych dwóch najsilniejszych kandydatów, czyli prawdopodobnie Karola Nawrockiego i prawdopodobnie Rafała Trzaskowskiego, to mamy znowu takie duże zderzenie. Z jednej strony mamy mężczyznę, twardziela, tak? Karola Nawrockiego, byłego boksera, kibica Lechii Gdańsk. Z tym wątkiem kibicowskim to pewnie do niego jeszcze wrócimy, bo to jest...
Pewnie chyba będzie jeszcze z nim może jakiś kłopot, ale to nie uprzedzajmy faktów. Natomiast jest tak, że no jest ewidentnie człowiek, który dosyć się pochodzi z tak zwanego podwórka. Znaczy w tym aspekcie, w tym sensie jest to przeciwieństwo drogi życiowej Rafała Trzaskowskiego.
Tak, Rafał Trzaskowski to jest taka postkomunistyczna nomenklatura, taka warszawka w najgorszym wydaniu, kawiorowa lewica, otoczony ludźmi o bardzo wątpliwej proweniencji, finansujący lewicowe bojówki, finansujący panią, która jest podejrzewana o to, że uczestniczyła w zamordowaniu księdza Franciszka Blachnickiego. To jest wszystko Rafał Trzaskowski. Naprzeciwko niego jest Karol Nawrocki, który jest właśnie z Gdańska Wrzeszcza, kibic Lechii, człowiek, który taki, który jakby z tych, nie powiem dołów społecznych, bo to nie są dołów społeczne, ale z takiego właśnie blokowiska, z podwórka doszedł do najwyższych stanowisk w swojej dziedzinie, czyli w historii muzeum, kierował Muzeum Historii II Wojny Światowej i Instytutem Pamięci Narodowej. Niewiele więcej można osiągnąć, jakby robiąc karierę historyka.
To jest kariera historyka, a Rafał Trzaskowski powie, byłem w Europarlamencie, byłem posłem w polskim Sejmie, byłem ministrem, zajmowałem się relacjami z Unią Europejską, zajmowałem się cyfryzacją, chociaż tutaj akurat tak się okazuje dość małą wiedzę i dość to jest zatrważające, jak na byłego ministra cyfryzacji, o cyfryzacji ma Rafał Trzaskowski. No i byłem w końcu prezydentem Warszawy, zarządzałem dużą, największą polską metropolią. No jakieś przy mnie Rafale Trzaskowskim CV ma Karol Nawrocki. No, zarządzał IPN-em i muzeum. Rzeczywiście to dossier publiczne Karola Nawrockiego no, w takim bardzo prostym, enumeratywnym wyliczeniu no, jest słabsze niż Rafała Trzaskowskiego.
Bez wątpienia. Natomiast pytanie jest takie, czy to doświadczenie Rafała Trzaskowskiego działa na jego korzyść, czy na jego niekorzyść? Czy to, że ma takie doświadczenie, a nie inne i tyle stanowisk zajmował, to jest dla niego lepiej czy gorzej? Innymi słowy, czy osiągnięcia, jakie możemy zapisać na jego konto jako wiceministra cyfryzacji, jako eurodeputowanego, jako prezydenta Warszawy, to jest plus czy to jest minus? Według mnie mimo wszystko to będzie raczej działało na jego niekorzyść. I to jest pewien paradoks, czyli jest w pewien sposób politykiem znanym, ale też zgranym. Oczywiście w Warszawie wygrywa wybory w cuglach, no to wiadomo, ale poza Warszawą wiele jego decyzji może budzić wątpliwości. No, tworzenie hostelu dla osób LGBT w czasie, kiedy, nie wiem, brakuje na remonty szkół, próba ograniczenia ruchu w Warszawie, czy zdejmowanie krzyży w urzędach, no to są rzeczy, które niekoniecznie muszą się podobać w innych miejscach Polski. Oczywiście we Wrocławiu, w Gdańsku, Poznaniu, nie wiem, jeszcze może w Krakowie, w części Krakowa, w Szczecinie mogą się podobać, ale czy będą się podobać już na przykład w Oławie, w Swarzędzu, czy w Końskich? No niekoniecznie, no, to może mieć wątpliwości. Oczywiście jego takim atutem jest pewna aspiracyjność. No, tych ludzi, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach i w metropoliach dużych, ale nie tak dużych jak Warszawa, czyli zarządza wielkim miastem, które dla wielu ludzi jest punktem odniesienia, tak? Jest takim polskim snem, marzeniem o karierze. I teraz on kieruje tym miastem. Natomiast dla wielu ludzi też Warszawa jest miastem obciachu, no i Trzaskowski też jest tego egzemplifikacją tego właśnie obciachu, takiej latte z sojowym mlekiem, które jest już obiektem drwin i jakby w całej Polsce jest symbolem człowieka, który w zasadzie nigdy nie pracował nigdy ciężko nie pracował, tak? Nie wie tak naprawdę na czym polega praca zwykłego człowieka. No, nigdy się z tym nie stykał, tak? Obracał się w kręgu postkomunistycznej lewicy, takiej elity postkomunistycznej, która rządzi się swoimi prawami, jest dość hermetyczna, roszczeniowa, bezwzględna i wyprana z jakichkolwiek wartości. No to jest coś, co z pewnością Rafałowi Trzaskowskiemu wyborców, w pewnych grupach oczywiście społecznych, wyborców nie będzie przysparzało, a dodatkowo jakby to ten jego background bardzo jasno oddziaływuje na jego postępowanie. Jego postępowanie w różnych miejscach wynika właśnie z tego backgroundu.
Panie redaktorze, Mariusz Staniszewski naszym gościem. Nie wiem, czy jeszcze mamy trochę czasu, żeby omówić, na ile to zderzenie Karol Nawrocki i pewnie Rafał Trzaskowski, na ile ono zdominuje pozostałych kandydatów. Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen. Z lewicy nie wiemy, kto będzie, pewnie będzie dwóch kandydatów i z tej lewicy rządowej i z tej lewicy opozycyjnej, czyli z partii Razem. Do tego jeszcze Marek Jakubiak, do tego jeszcze może jakiś czarny koń, nie wiemy kto, nie wiemy czy może generał Andrzejczak, raczej nie, czy raczej prawie na pewno nie w tej chwili, ale może na przykład dr Artur Bartoszewicz, dlaczego nie, też może namieszać, też może procent komuś przyjąć, ująć, to też może mieć znaczenie w pierwszej turze, a potem tym samym w drugiej turze. Czy jednak to jest to, że są dwie tak silne postaci, tak silne partie, że tutaj czarnego konia nie będzie i nikt nie zbliży się do wyniku Pawła Kukiza sprzed 10 lat?
Nie sądzę, żeby w dzisiejszej spolaryzowanej Polsce ktoś mógł się zbliżyć do wyniku Pawła Kukiza, a zwróćcie uwagę, że zwykle w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych startuje no przynajmniej kilku kandydatów, ale o tych pozostałych nawet nie mówimy. Nawet nie zwracamy na nich uwagi, ponieważ i tak nie mają szans. I trochę jest tak, trochę się tak zrobiło też w Polsce. Nikt poza kandydatami Platformy i PiS-u nie ma szans na zwycięstwo, nawet na wejście do drugiej tury. Taką szansę miał przez pewien czas pewnie Szymon Hołownia, ale swoją szansę zmarnował po prostu. No, on swoją karierę polityczną jako lider już przegrał. No, nawet nie będziemy się na tym rozwodzić, no bo to szkoda czasu, ale nie jest to polityk, który mógłby wnieść do tego wyścigu coś nowego. Być może zdobędzie 10% poparcia, być może 8%, być może 11%, ale to nie ma większego znaczenia już. To jest tak, że te dwie lokomotywy, te dwie machiny takie wyborcze, które ruszą od pewnie przyszłego tygodnia już na sposób taki systematyczny i trwały, będą dominować cały spór polityczny. Ci kandydaci pozostali będą mieli inne znaczenie. Będą mieli, zwłaszcza po prawej stronie będą mieli znaczenie. To jest ciekawe, ponieważ mogą zmobilizować do udziału bądź zdemobilizować pewne grupy społeczne. I to może oddziaływać później na wynik wyborów w drugiej turze. I to jest chyba najciekawsze, ponieważ Z kolei po tej lewej stronie lewica może, czy jeżeli przeprowadzi ostrą kampanię, w co nie wierzę akurat, ale jeżeli przeprowadziłaby ostrą kampanię prezydencką, no to mogłaby zdemobilizować dużą część elektoratu obecnej koalicji rządzącej, ponieważ musiałaby pokazywać różnice, jakie dzielą te ugrupowania, a to mogłoby doprowadzić po pierwsze do jakiegoś kryzysu w koalicji, do jeszcze silniejszych pęknięć, co nie jest na rękę lewicy jak najbardziej, a po drugie, no mogłoby pokazać, że ten kandydat, który zostanie wyłoniony w pierwszej turze, czyli kandydat lewej strony, czyli Rafał Trzaskowski, to nie jest idealny kandydat, czyli nie będziemy popierać kandydata, albo przynajmniej część wyborców nie będzie chciała popierać kandydata, który nie jest, z którym się nie utożsamia. Dlatego to jest interesujące, ale myślę, że tutaj lewica jest na tyle słaba i beznadziejna tak naprawdę w swojej słabości i takim braku pomysłu na funkcjonowanie, rządzenie, że żadnej jakiejś spektakularnej kampanii się nie spodziewa.
Czyli co, to, że to jest tak szeroka koalicja rządząca, to jak rozumiem i kandydata lewicy, i Szymona Hołownię, i być może to będzie kandydatem całej trzeciej drogi, a być może PSL inaczej partię prezydencką rozegra, bo takie słuchy chodzą. Trochę już kończąc, bo nie chcę przedłużać i trzeba zabrać czasu panu redaktorowi, Mariusz Stanisiewski, naszym gościem. Analiza jednego ważnego polityka PSL-u. No, nie zdradzę nazwiska, bo to byłoby była taka powiedzmy prywatna rozmowa w korytarzach, kuluarach sejmowych, który powiedział, że w jego ocenie wybory wygra kandydat Prawa i Sprawiedliwości prezydenckie. Nieważne, kto nim będzie, a decydująca będzie gospodarka i to, że jeżeli rządowi nie uda się za tego polityka, rząd nie potrafi, nie chce, polityka PSL-u podkreślam, ożywić gospodarki, to na wiosnę nastroje będą takie, że kto by nie był z PiS-u, pokona kandydata Koalicji Obywatelskiej.
I będzie to bardzo ważny sygnał, ponieważ co prawda trwają teraz rozmowy na temat tarcz jakichś osłon dla gospodarstw domowych przed wzrostem, skokowym wzrostem cen.
O to też pytałem do polityka PSL-u, on powiedział, nie o to chodzi. Znaczy to, że się obieca utrzymanie mniej więcej ceny prądu, ale też się zabierze bon energetyczny, więc ubożsi zapłacą więcej, czy to, że się obieca obniżenie dla samozatrudnionych przedsiębiorców składki zdrowotnej od roku 2026, to nie pomoże, bo ludzie już tracą pracę, wskazywał
dokładnie na pytanie, tak, właśnie to chciałem powiedzieć.
O konsumpcji, tak. Że to nie ten. To przepraszam, wrzedłem słowo, to już słucham.
Nie, proszę, proszę, proszę. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć, że jeżeli dzisiaj trwają rozmowy na ten temat, a jest koniec listopada, tak, i trwają rozmowy na ten temat, żeby to jednak przeciągnąć, to nie zmieni sytuacji, że ceny prądu zostaną uwolnione dla przemysłu. W związku z tym, po pierwsze, spowoduje to dalszy wzrost inflacji, znaczy w ogóle dla zakładów, dla firm, tak, dla biznesu. Po pierwsze spowoduje to dalszy wzrost inflacji i podrożenie życia po prostu, bo wszystkie produkty będą droższe o jakąś tam kwotę wynikającą z wzrostu cen prądu, a po drugie będziemy widzieć dalej odpływ z Polski firm, którym nie będzie się już opłacało w Polsce produkować. I teraz już dzisiaj mamy efekt taki, że skokowy spadek konsumpcji wynika w dużej mierze właśnie z wzrostu cen utrzymania mediów, mieszkań i tak dalej, i tak dalej. I to się może niestety dla nas wszystkich utrzymać i niestety dla koalicji rządzącej. A ja nie twierdzę, że ta koalicja nie chce pobudzić gospodarki. Ona po prostu tego nie umie zrobić. To jest tak, że oni o tym nie myślą, mają to po prostu w nosie i nigdy się tym nie zajmowali. Zwróć uwagę, że w tej kwestii Platforma Obywatelska nie może zapisać na swoje konto żadnego sukcesu, żadnego, ani jednego sukcesu. Nic się nie wydarzyło dobrego w polskiej gospodarce od roku, od kiedy ona przejęła władzę, a dzieje się raczej źle. Jeżeli możemy coś powiedzieć o polskiej gospodarce, to są tylko złe rzeczy. To się musi przełożyć oczywiście na nastroje społeczne. Czy one będą takie doznaczne, że bez względu na to, jakiego PiS wystawiłby kandydata, to on by wygrał? Myślę, że jednak nie, ale Karol Nawrocki jest pewnym, jakby to powiedzieć, nowym bytem w polskiej polityce. I ten nowy byt, ta świeżość jest, myślę, że raczej działa na jego korzyść niż na jego niekorzyść. Taką premię na przykład swego czasu dostał właśnie wspomniany już Szymon Hołownia, tylko ją zmarnował. Tutaj na prawej stronie, jak myślę, kaniacz dżu, trzeba ludzi bardziej otwartych i takich nowszych, i to się właśnie pojawia.
To już na koniec pytanie. Karol Nawrocki, bo takie też są komentarze. No, oficjalnie żaden polityk PiS-u tego nie powie, ale część polityków, no, nie ukrywajmy, zwolenników kandydatury Przemysława Czarnka to gdzieś tam podkreśla, a i komentatorzy często to mówią, wystawienie Karola Nawrockiego to jest oddanie przez PiS wyborów prezydenckich walkowerem. Pan taką tezę falsyfikuje. Że to
też powiedział jeden z polityków chyba trzeciej drogi, o się nie mylę. Tak. I to jest tak. Nie, to jest. To oczywiście to jest zawsze w takich sytuacjach, jak dokonuje się wyboru, to opozycja będzie dezawuować taką kandydaturę, jaką, no, patrzcie, człowiek bez doświadczenia, wyciągnęli go z kapelusza i jest taki sobie, udają, że on nie jest politykiem, a wiadomo, że jest. Natomiast ci, którzy przegrali w Prawie i Sprawiedliwości, no, są rozgoryczeni i będą mówić teraz, że Karol Nawrocki, no, jest za słaby, niedoświadczony, za młody i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście, zawsze tego rodzaju emocji jest dużo, natomiast to jest oczywiście taka chęć może jeszcze w ostatniej chwili wpłynięcia na decyzję, no, póki ona jeszcze nie zapadła, no to być może to jest jeszcze możliwe do odwrócenia, ale jest jeszcze istotna rzecz, którą myślę, że należy powiedzieć, że przed Karolem Nawrockim stoi bardzo, bardzo, bardzo trudne zadanie, ponieważ wystartuje w wyborach, które już są nierówne. One już są nierówne i będą jeszcze bardziej nierówne, jeżeli rzeczywiście, a już wiemy tak naprawdę, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało pieniędzy, no to sfinansowanie kampanii wyborczej, porządnej kampanii wyborczej będzie bardzo trudne i też od niego będzie zależało to, czy będzie zdolny do zmobilizowania wyborców Prawa i Sprawiedliwości na tyle, by oni chcieli wpłacać pieniądze na partię i na jego kampanię wyborczą. To jest szansa, ale to jest też ogromne zadanie, trudne do wykonania w polskiej rzeczywistości.
I o tym trudnym zadaniu Karola Nawrockiego mówił na antenie Radia Wnet Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, publikujący na łamach tygodnika Solidarność i na YouTubie kanał Dobitnie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę.